Witam wszystkich, chwała Bogu. Moją modlitwą jest dzisiaj, żeby Bóg przemawiał do nas, żeby pomagał nam otwierać, jak śpiewaliśmy, nasze oczy, nasze serce, żeby działał w nas, żeby sam do nas mówił. Chciałbym dzisiaj mówić na temat sprawiedliwości, na temat usprawiedliwienia. Kiedy szukałem pojęcia sprawiedliwości, ogólnie jakiejś takiej słownikowej, to wszystko, co znalazłem, odnosiło się do sprawiedliwości pojmowanej jako takie dobre wyrokowanie. Jako decyzje, które podejmujemy, jako wyroki, które wydajemy, zarówno w takim codziennym życiu, czy kogoś nam sprawiedliwie osądzimy albo nie, i też sprawiedliwość, która jest kojarzona z sądami. Tylko że jeśli chodzi o tą sprawiedliwość w sądach, ona się zmienia w zależności od tego, jak prawo wygląda. Sprawiedliwość, o której chciałbym dzisiaj mówić, nad którą chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanawiali, określiłbym jako postawę nie mającą żadnych uchybień, której nie można nic zarzucić. Jest to taka sprawiedliwość, jest to czystość przed Bogiem. Ta sprawiedliwość to jest przeciwieństwo grzeszności. Wiemy, że Biblia jest słowem ponadczasowym i że zawarte w niej wydarzenia, wszystkie dzieje, postawy ludzi, zachowania są aktualne i dzisiaj. Chociaż ci ludzie żyli wiele lat temu, byli tak naprawdę takimi samymi ludźmi, jak dzisiaj żyją. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kilku postaciom biblijnym, znanym postaciom, ich życiu, tego, co zrobili, co osiągnęli. Pierwszą postacią jest Noe. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową. Szósty rozdział. I czytajmy może od 5 wersetu. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenie jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał na tym w sercu swoim. I rzekł Pan: zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. I zrodził Noe trzech synów, Sema, Hama i Jafeta, a ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. I jeszcze siódmy rozdział, pierwszy werset. I rzekł Pan do Noego: weź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Noe. Biblia daje o nim świadectwo, że Bóg sprawiedliwy. Chociaż cała ziemia była skażona, chociaż myśli człowieka były ustawicznie złe, Słowo Boże daje świadectwo na temat Noego, że on był sprawiedliwy, że był nieskazitelny pośród swojego pokolenia. Czytamy również, że Noe chodził z Bogiem. Takie krótkie zdanie dla mnie naprawdę niesamowite. Noe chodził z Bogiem. Nam się czasem może wydaje, że ten czas, kiedy żył Noe, to był takim pięknym czasem, kiedy można było służyć Bogu, kiedy było wszystko wspaniałe, a ten to nic nie robi, tylko siedział i czekał, że Bóg ma, będzie miał dla niego jakiś plan, aż mu każe arkę wybudować. Nie, no był takim samym człowiekiem jak my. On wstawał rano, on miał rodzinę, on chodził do pracy, on przeżywał radość, on przeżywał smutek, rozczarowanie, zdenerwowanie. On był takim samym człowiekiem jak my dzisiaj. I żył wśród tego pokolenia, z powodu którego przyszedł potop. Wyobraźmy sobie teraz presję, jaką czuł Noe. Kiedy ludzie go się pytali, a czemu ty tego nie robisz, co my robimy? Dlaczego ty robisz coś innego, jeżeli nikt tego nie robi? Myślę, że znamy to. Takie i podobne pytania. Noe musiał się z tym zmagać każdego dnia. To były sytuacje, którym musi stawić czoło codziennie. Nie miał łatwiej. Ale pomimo wszystko, on był nieskazitelny pośród swojego pokolenia. On był sprawiedliwy i chodził z Bogiem. I Bóg spojrzał na ziemię, zobaczył to wszystko, zobaczył całe to zepsucie, całe to skażenie. I postanowił wszystko zatopić i zniszczyć. W wersecie 8 czytamy, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I razem ze swoją rodziną został ocalony od potopu. Noe był sprawiedliwy i chodził z Bogiem. Drugi człowiek, o którym chciałbym powiedzieć, to jest Abraham. Wiemy o tym bardzo dobrze z Biblii, że żył pewien człowiek, Abram, i kiedyś Bóg go zobaczył i postanowił się nim zaopiekować, postanowił się nim zająć. Abram niczym nie zasłużył sobie na to, żeby mieć Boże zainteresowanie. Po prostu Bóg go wybrał. Po prostu Bóg go powołał. Abraham nie zrobił nic szczególnego, żeby zasłużyć na to, ale to była Boża łaska, to była Boża wola. I kiedyś, kiedy Abraham był w swoim rodzinnym mieście, Bóg powiedział do niego, słuchaj, wyjdź z tej ziemi, z domu swojego ojca, idź do ziemi, którą ci wskażę. I Abraham posłusznie wykonał to. On poszedł tam, gdzie Bóg kazał. Jak czytam dzieje rodu Abrama, Abrahama, to wiem, że Bóg nakazał mu wyjść, dlatego że miał dla niego coś lepszego. I kiedy Bóg ci coś mówi, coś ci nakazuje, to znaczy, że ma dla ciebie coś lepszego. To znaczy, że ma dla ciebie coś więcej. Dlatego, że jego myśli o tobie są lepsze niż to, co ty o sobie myślisz. I taki plan, jaki on ma dla ciebie, jest najlepszym planem, jaki mógłbyś kiedykolwiek zrealizować. Dlatego, że kimkolwiek byś był i cokolwiek byś miał, jednocześnie mijając się z tym, co Jezus ci oferuje, to jest naprawdę bardzo znikome. Ale kiedy Bóg cię do czegoś wzywa, to po prostu idź za tym. Patrząc na Abrahama, na to, że on po prostu posłuchał, tylko dlatego, że Bóg mu powiedział. W domu swojego ojca on myślał, że on miał wszystko. Nie musiał się o nic troszczyć, ale Bóg mu pokazał, że może dać mu o wiele więcej. I że może z niego uczynić błogosławieństwo, tak jak obiecał. I jego błogosławić. I Bóg zawarł przymierze z Abramem. I od tego czasu znamy go jako Abrahama. I później dochodzi do pewnej rozmowy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział i 4 werset, 4 i 5, 4, 5, 6, tak. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził w wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Czytamy, że Bóg coś obiecał, Bóg coś powiedział do Abrahama. Abraham tego posłuchał, uwierzył i Bóg mu to poczytał ku usprawiedliwieniu. Abraham był sprawiedliwy w oczach Boga, dlatego że uwierzył. Z powodu tej wiary w Boże obietnice Abraham został usprawiedliwiony. Kiedy później patrzymy na życie Abrahama, to wiemy, że popełniał naprawdę poważne błędy. Tak samo, jak i nam się zdarza od czasu do czasu. Ale ponad wszystko on wierzył w Boże obietnice. Wierzył w to, że Bóg jest wierny, że to, co Bóg zapowiedział, ma moc wykonać. I z tego powodu był usprawiedliwiony. Kolejną osobą, o której chciałbym mówić, jest Jezus Chrystus. Dlatego, że kiedy się mówi o sprawiedliwości, nie można nie mówić o Jezusie. Tylko, że On jest jedyną drogą do usprawiedliwienia. Jest jedynym sposobem, żebyśmy byli usprawiedliwieni. Przeczytajmy takie dwa krótkie fragmenty. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. 38-39. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego, a mowa jest o Jezusie, że przez tego zwiastowane bywa odpuszczenie grzechów. I że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony. W tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Paweł dalej w liście do Rzymian mówi: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest pierwsza rzecz, którą człowiek musi zrobić. Jeżeli zależy mu na społeczności z Bogiem, na usprawiedliwieniu, to musisz wyznać, że Jezus jest Synem Bożym. Że On przyszedł na ziemię, że On umarł dla Twojego usprawiedliwienia, za Twoje grzechy i że On wstał z martwych. Że jest w niebie, siedzi po prawicy tronu Bożego i wróci po swój Kościół. Możemy wierzyć w naprawdę różne rzeczy, ale tylko wiara w Jezusa daje nam życie. Tylko wiara w Jezusie daje nam życie wieczne i tylko wiara w Jezusa, w moc Jego świętej krwi, oczyszcza nas z każdego grzechu. Jeśli nas świętymi i sprawiedliwimy przed Bogiem. I tylko przez Jezusa mamy dostęp do łaski Bożej. W liście do Rzymian, 5 rozdział, czytamy tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Mamy za sobą wspaniałe uwielbienie, ale wiecie, gdyby nie Jezus, gdyby nie wiara w to, że On umarł za mnie, to uwielbienie nie miałoby żadnego sensu. Ale wiemy, że Jezus umarł i możemy w to wierzyć, przez to mamy dostęp do łaski. Przez to wiemy, że nasze pieśni i modlitwy nie idą dziś w próżnię, ale one ocierają do miejsca najświętszego, do tronu Bożego. W 5 rozdziale, 16 werset, czytamy tak. Nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie. Ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Jeżeli upadłeś, to wiedz, że jest usprawiedliwienie w Jezusie. Jeżeli upadłeś, to wiedz, że jest usprawiedliwienie w Jezusie. Dlatego, że to jest dar łaski i on przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Usprawiedliwienie jest w wierze w Jezusa. W 3 rozdziale listu do Rzymian, 3 rozdział, przeczytajmy na temat usprawiedliwienia przez wiarę. To jest od wersetu 21. Ale teraz, niezależnie od zakonu, obywana została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłaganą przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwy odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba twoja, wykluczona przez jaki zakon? Uczynków bynajmniej, ale przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Wiecie, to jest jeden z tych fragmentów, które naprawdę warto czytać, że jesteśmy usprawiedliwieni. Dlatego, że często szatan będzie nam mówił zupełnie inne rzeczy. Ale jesteśmy usprawiedliwieni przez Jezusa. Jesteśmy usprawiedliwieni, jest to sprawiedliwość Boża. Nie przez zakon, nie przez to, co kiedykolwiek moglibyśmy zrobić. Ale to jest coś, co mamy za darmo. Całkowicie za darmo, niezależnie od prawa, od przepisów. 8 rozdział listu do Rzymian, może nie będziemy tego czytać. Przypomnę tylko, że tam jest napisane, kto będzie oskarżał wybranych Bożych. Kto będzie potępiał. Przecież Bóg usprawiedliwia. Tam jest napisane o tym, że Jezus, który umarł, więcej zmartwychwstał, ten wstawia się za nami. Jest mowa o tym, że nie ma nic, ani na niebie, ani na ziemi, co mogło nas oddzielić od miłości Bożej. Jeżeli coś ci dzisiaj oskarża, to zadaj sobie to pytanie. Kto będzie mnie oskarżał, jeżeli Chrystus mnie usprawiedliwia? Otwórzmy jeszcze list do Efezjan. Czwarty rozdział. I 22-24. To jest strona 1264. 4 od 22. Zerwcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga sprawiedliwości i świętości prawdy. Jest mowa o starym człowieku, którego gubią zwodnicze żądze, które ma swoje postępowanie. Jest mowa też o nowym. Jest mowa o tym, żebyśmy się ubrali w tego nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości. Usprawiedliwienie w Jezusie oczyszcza nas od grzechu, ale nie daje nam przyzwolenia na grzech. Słowo Boże mówi, że Jego krew nas oczyszcza od wszelkiej nieprawości. Zostaliśmy usprawiedliwieni, ale nie po to, żeby sobie żyć tak, jak chcemy, ale po to, żeby żyć w sprawiedliwości. I ta sprawiedliwość nie zawsze jest wygodna. To się może nie podobać ludziom wokół nas, tak jak się Noemu nie podobało. Tak się wielu ludziom z Biblii, o których czytamy, którzy są dla nas wzorem, mogą nie podobać. To jest sprawiedliwość, dla której byli kamienowani, dla której byli więzieni, dla której byli torturowani i zabijani. Jezus o tym dobrze wiedział, dlatego powiedział w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, 10-11. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć, prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Jezus wiedział o tym. Może dzisiaj w naszym kraju nie ma takich prześladowań, może nikt nikogo nie wtrąca do więzień, może nikt nikogo nie zabija z powodu tego, w co wierzy. Ale każdy z nas może się spotkać z różnymi sytuacjami. W pracy, w szkole, to może być wyśmiewanie, to może być jakieś złe traktowanie. Chciałbym nas wszystkich zachęcić tym słowem, że jesteśmy błogosławieni. Że jesteśmy błogosławieni z powodu tego, co przechodzimy. Jezus, kiedy mówił na temat sprawiedliwości, to mówił, może nie, inaczej. Jezus kiedyś wypowiadał na temat tego, jak ludzie często troszą się o każdy dzień, jak się pytają, co się będziemy ubierać, co będziemy jeść. On mówi tak, nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przeodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest wolą Bożą, żeby żyć w sprawiedliwości, żeby szukać tej sprawiedliwości, bo ta sprawiedliwość to jest Królestwo Boże. Chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną wypowiedź Jezusa teraz tak przeanalizowali trochę. Wypowiedź na temat ludzi sprawiedliwych. W Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, Jezus mówi na temat sądu. I on mówi, że kiedy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale z swoimi aniołami, będą przed Nim zgromadzone wszystkie narody, wszyscy ludzie. I On wtedy odłączy owce od kozłów, jedne po prawicy, drugie po lewicy. Jednym powie błogosławieni. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Później mówi, że byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem sprawiony, daliście mi pić, byłem chory, dowiedzieliście mi, byłem w więzieniu, przychodziliście do mnie. I on tego nie mówił do ludzi, którzy mieli za dużo czasu, którzy nie mieli co zrobić ze swoim wolnym czasem. Mówił tego do ludzi, którzy się szczególnie udzielali. Chociaż to też. Ale o tych ludziach, którzy to robili, jest napisane w 37 wersecie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. To jest sprawiedliwość. Przyjść do tego, kto potrzebuje. To jest sprawiedliwość Boża, wyciągnąć rękę do tego, kto potrzebuje. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić. A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim, przyodzialiśmy Cię. I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie. A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. A potem zwrócił się do drugich i powiedział, idźcie ode mnie precz przeklęci. I może przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela. Może wyznać Go jako swojego Pana, że On przyszedł Cię zbawić, ale może się trochę pogubiłeś w swoim życiu. Może Twoja relacja z Bogiem jest dzisiaj taka, jak była na początku. I tak naprawdę bardzo trudno jest Ci do niej wrócić. Całkiem niedawno brat Eckhart miał kazanie w czwartek i mnie bardzo poruszyło to, co on mówił na temat Piotra. Chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie to. Kiedy Piotr Jezusa spotyka po raz pierwszy, to było wtedy, kiedy Jezus powiedział, żeby zarzucili sieci jeszcze raz. Kiedy nie mieli żadnych ryb, kiedy po całej nocy nic nie złowili, on na słowo Jezusa zarzucił sieci. A potem co się stało? On poszedł za nim. Wszystko było fajnie, dopóki Piotr nie upadł. On zdradził Jezusa, zaparł się go. Stwierdził, że go nie zna w ogóle. I oczy dziś w swoją stronę. Ale Jezus znowu do niego przychodzi. I mówi mu, żeby zarzucił sieci. I kiedy wyciągają to mnóstwo ryb, Piotr wtedy wyskakuje z łodzi i płynie do Jezusa. Jakkolwiek wygląda twoja sytuacja dzisiaj z Bogiem, twoja relacja, chciałbym, żebyś sobie przypomniał, dzień, kiedy Go poznałeś. Dzień, kiedy On Cię po raz pierwszy dotknął, kiedy wyznałeś Go swoim Panem. Chciałbym, żeby Bóg Ci teraz to przypomniał. Że Bóg się w ogóle nie zmienił. On darzy Cię takim samym uczuciem, jak wtedy. On tak samo w Ciebie wierzy. Taki sam plan ma dla Ciebie. Nic się nie zmieniło. I może teraz nie czujesz Jego obecności w ogóle. Może Ci coraz trudniej. Ale On się nie zmienił. On jest wiernym Bogiem. On nie jest człowiekiem, żeby kłamał. On Cię kocha cały czas tak samo. I wierz w to. Po prostu wiesz, przeciw każdej sytuacji, którą spotykasz, przeciw wszystkiemu, każdej myśli, która przychodzi, po prostu wierz w to, że On Cię kocha, że On Cię usprawiedliwia i zobaczysz zwycięstwo w swoim życiu. Zobaczysz zwycięstwo. Myślicie, że sobie to wymyśliłem? Przeczytajmy końcówkę listu do Rzymian. Może nie końcówka, ale
jeden z ostatnich wersetów. 16:20. W nawiązaniu do tego, co teraz mówiłem. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niech będzie z wami. Wróćmy teraz jeszcze do Noego. Podkreślałem to, że Noe chodził z Bogiem. Wiesz, że jesteś usprawiedliwiony przez Jezusa? Wiesz, że jesteś oczyszczony z grzechów? Bóg to sprawił, to jest Jego łaska, ty tego nie wybrałeś. Ale Bóg cię wybrał. Tak samo jak wybrał Abrahama, On wybrał ciebie. Po to, żebyś wierzył, żebyś żył Jego obietnicami, żebyś miał dostęp do Jego łaski. Ale pytanie jest, czy dzisiaj chodzisz z Bogiem? Jak wygląda twoje życie, kiedy wyjdziesz z kościoła? Kiedy idziesz do swojego domu, do szkoły? Czy ty chodzisz z Bogiem? Czy ktoś w ogóle patrzy na ciebie, może powiedzieć, wiesz, to ty jesteś jakiś inny. Ty widać, że ty chodzisz z Bogiem. Czy dzisiaj chodzisz z Bogiem? Co robisz? Jak się zachowujesz, kiedy jesteś wśród tych, wśród których też Noe przebywał? Którzy są pełni grzechu i nieprawości. Czy świat się dzisiaj jakoś różni od tego, w którym Noemu przyszło żyć? Myślę, że nie aż tak bardzo. Może technologia poszła do przodu. Żyjemy na zupełnie innych warunkach. Ale ludzie są tacy sami. Są pełni grzechu i są daleko od Boga. I potrzebują ludzi, którzy chodzą z Bogiem. Którzy pokażą, że można, że da się być sprawiedliwym pośród tego pokolenia. I może dzisiaj chodzisz z Bogiem, uczestniczysz w nabożeństwach, znasz Biblię, ale może wszystko to robisz, ale nie chodzisz z Bogiem. Ufaj Jego łasce, ufaj Jego cierpliwości i dobroci, ale uważaj, bo możesz się naprawdę rozczarować. Bo nie wiesz, kiedy czas łaski się dla ciebie skończy. Ja nie chcę powiedzieć, że Boża łaska jest jakaś za mała. Ale nie chciałbym, żeby ktoś był rozczarowany. Z powodu tego, że On przyjdzie, a ty nie będziesz gotowy. Jeżeli upadłeś, to po prostu wstań i idź dalej. Ale jeżeli upadasz, bo po prostu lubisz, to się opamiętaj. Póki jest, jeszcze jest czas, póki jest łaska, dopóki Bóg stoi, tak jak czytamy w objawieniu Jana, On stoi i kołacze. Jeżeli otworzysz, to On będzie z tobą wieczerzał. I znowu będzie miał relację z tobą i będziesz chodził z Bogiem. Chciałbym, żebyśmy byli wszyscy gotowi naprawdę na Jego przyjście. Na spotkanie z Nim. Amen.